Instytut Dziedzictwa Solidarności prezentuje.
Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Gierszewska-Fogels. Bardzo panią witam.
Również serdecznie witam.
Zapiski ze zbuntowanego miasta. 40 lat temu pani to napisała, tak. A wciąż aktualne.
Tak. Zaczęłam to pisać, kiedy się zaczęłam buntować przeciwko temu, co się działo w Polsce. Zresztą do tej pory jestem zbuntowana, dalej mi się ta Polska nie podoba.
Jest pani taką buntowniczką?
Nie, nie. Ja jestem realistką i bardzo uczciwą osobą, która nie znosi korupcji, nie znosi przekupstwa i wielu innych rzeczy, które były w naszej polityce i w dalszym ciągu są. Ja jestem historykiem, politologiem, więc ja to bardzo mocno obserwuję i bardzo mocno mnie to boli, to co się dzieje w naszym kraju.
I zapiski Ewy Gierszewskiej-Fogels, drodzy państwo, dają świetny opis życia codziennego gdańszczanki, nieakceptującej polityczno-ideologicznej fasady PRL-u. To oczywiście dotyczy tej książki, ale tak jak powiedziałem na początku, to jest wciąż aktualne. Jeszcze dodam tylko, w tym opisie jest taka bezsilność i frustracja też, którą pani tutaj w jakiś sposób opisuje.
Ja myślę, że opinię każdy ma prawo wyrażać, bo żyjemy tu i teraz, spotykamy się z życiem codziennym, z polityką, z gospodarką i każdy ma swoją własną wizję. Ja akurat miałam taką, jaką przedstawiłam. Zresztą jestem osobą, która ma bardzo daleką i głęboką pamięć. Proszę sobie wyobrazić, że ja nawet pamiętam relacje redaktor Wandy Odolskiej z procesów z lat 50., gdzie słyszałam w głośnikach, w tak zwanych kukuruźnikach, gdzie mordowano po prostu ludzi skazywanych na karę śmierci. Byłam malusieńką dziewczynką, kompletnie nie rozumiałam, co się dzieje, ale nie potrafiłam zrozumieć, że morduje się ludzi.
Jak to wpłynęło na pani późniejsze życie, funkcjonowanie i dzisiejsze też opisywanie rzeczywistości?
Ja myślę, że chyba korzenie są głębsze, bo ja jestem z pokolenia, to znaczy jestem dzieckiem pokolenia Kolumbów, rocznik 20, a mój dziadek był tajnym współpracownikiem Gryfa Pomorskiego i wyciągał ludzi z obozów koncentracyjnych, współdziałał w tej akcji broniącej i chroniącej substancję polską na Pomorzu. Później sama pisałam już relacje i zeznania osób, które przychodziły do mojej mamy, mój dziadek już niestety nie żył, prosząc, żeby napisała, że mój dziadek ich wyciągał z obozów koncentracyjnych. Zresztą powiem panu taką historię, zresztą znam jako historyk jedyny taki przypadek. Na mojego dziadka donosił sołtys, który jak weszli Niemcy, to był von Kozikowski, a później się stał normalnie Kozikowski i współpracował zarówno z Niemcami, jak i z Rosjanami. Mojego dziadka aresztowano zaraz w 1945 roku, jak wkroczyli Rosjanie. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy ci ludzie, których uratował mój dziadek, przyszli do komendanta radzieckiego i zaświadczyli, że dziadek jest uczciwym, prawdziwym Polakiem i że dzięki niemu żyją. I mojego dziadka, proszę sobie wyobrazić, wypuścili z tej grupy, która została aresztowana i wywieziona prawdopodobnie, jak moja mama mówiła, na Piasną Górę i prawdopodobnie tam zostali rozstrzelani. Jedyny z nich wszystkich się uratował, mój dziadek.
Tak się zastanawiam, jako mała dziewczynka, jak pani doświadcza takich spraw, a potem gdzieś w życiu też dochodzi do różnych wynaturzeń, nazwijmy to, społeczeństwa i tej sytuacji politycznej, również społeczno-politycznej, to jak się żyje? Jest pani dziś dojrzałą osobą, ma pani ogromne doświadczenie, a też jednocześnie ocenia pani tą dzisiejszą sytuację.
Wie pan, żyje się trudno, ale ja w ogóle jestem generalnie rzecz biorąc urodzoną optymistką.
Właśnie chciałem to powiedzieć, że mimo tego trudu, to jest pani uśmiechniętą osobą.
Tak, ja po prostu zawsze wychodziłam z takiego założenia, że mogę od ludzi oczekiwać tylko tego, co im sama dam. I zawsze przez całe życie obdarzałam ludzi uśmiechem. Nie zawsze mi było skoro do tego uśmiechu, ale to zawsze gdzieś tam procentowało, to wracało do mnie.
W tym opisie pani książki Zapiski ze zbuntowanego miasta czytam taką wypowiedź. Doświadczenia różnych dramatycznych sytuacji stanu wojennego są bodaj najmocniejszymi fragmentami zapisków. Pokazują one bowiem jeszcze jeden nieoczywisty skutek działania opresyjnego państwa – strach i niepokój. A pani mówi też o swoim optymizmie. Jak to wszystko połączyć?
Myślę, że chyba taka się urodziłam. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jak to wszystko połączyć. Staram się zawsze w swoim życiu dostrzegać pozytywne rzeczy, pomimo że widzę to, co jest złe i niepokojące. I myślę, że chyba w ten sposób powinniśmy patrzeć na życie. Poza tym też bardzo mocno ubolewam, że nasza edukacja, jeżeli chodzi o młodzież, o znajomość historii, jest po prostu porażająca. Mam nawet taką ideę, że chciałabym znowu uczyć ludzi, znowu uczyć młode pokolenia, jak być patriotą, ale tym patriotą takim z prawdziwego zdarzenia, a nie takim, który na przykład nie śmieci, bo się mówi, że nie śmiecisz, to jesteś patriotą, płacisz podatki, to jesteś patriotą. Nie, to nie jest ten patriotyzm, to są po prostu pewne zobowiązania, jak gdyby natury społecznej, czy też finansowej.
Ten możemy nazwać patriotyzmem ekologicznym, a patriotyzm taki tak. Z krwi i kości dla pani to?
To jest po prostu poznanie naszej historii i nie gloryfikowanie klęsk czy upadku, tylko poznanie naszych podstawowych wartości. My Polacy jesteśmy naprawdę znakomitym narodem. Pozwoliliśmy, żeby przez ostatnie 200 lat zniszczyć naszą strukturę, nasze poczucie godności osobistej. Proszę zobaczyć, co się dzieje w świecie. Jeżeli my mówimy o pewnych rzeczach, które chcemy załatwić, to świat czy Europa mówi o nas, że my jesteśmy szowinistami, nacjonalistami. Natomiast jeżeli to samo mówi Niemiec, czy też Francuz, to się mówi, że to są patrioci. I ja chciałabym uczyć ludzi patriotyzmu tego głębokiego, tego patriotyzmu takiego, gospodarcze to nie jest dobre słowo, ale patriotyzmu w całym tego słowa znaczeniu, żeby młody człowiek, który będzie przejmował po naszym pokoleniu władzę, gdzie będą uczciwi i prawi, gdzie na przykład władza nie będzie dla nich źródłem korupcji i wyciągania milionowych korzyści dla siebie i dla swojej rodziny.
Szanowna Pani Ewo, ja chciałbym mieć takiego historyka na lekcji historii w naszych współczesnych szkołach. Nie dziwię się, że mówi Pani o ludziach młodych, bo młodzi są przyszłością każdego narodu, a ten tytuł nie, jest też szczególny Pani książki, Zapiski ze zbuntowanego miasta, bo on odnosi się do poetyckiego dorobku Zbigniewa Herberta, tak, który dla Pani jest bardzo ważną postacią.
Tak, ja w ogóle jestem molem książkowym, uwielbiam książki, czytam tego naprawdę bardzo dużo i no, całe życie było po prostu gdzieś tam skupione. Zresztą jako historyk muszę po prostu czytać.
A gdyby Pani chciała zachęcić młodych ludzi do tego, żeby właśnie tą historią się zajmowali, bo ja mam nadzieję, że dużo więcej byłoby korzyści z tej wiedzy historycznej, nie tylko młodego człowieka, współczesnego dzisiejszego człowieka w każdym wieku, nie dochodziłoby do różnych wynaturzeń również w całym w naszym systemie społecznym, nie tylko politycznym, tak, ale ekonomicznym, gospodarczym, gdybyśmy tę historię mieli naprawdę szerzej rozwiniętą.
Ja myślę, że cała sprawa polega na tym, że my naszą historię, ci tak zwani propagatorzy historii, propagują tę historię tylko poprzez tak zwaną martyrologię. Chociażby widzę ostatnie zdarzenie, gdzie co miesiąc 10 obchodzimy śmierć naprawdę wielu ludzi, ale nie wiem, czy to jest akurat właściwa metoda i właściwy sposób uczenia ludzi historii. Wręcz przeciwnie. To zraża ludzi, zraża młodych ludzi. Młode pokolenie nie jest w ogóle zainteresowane gloryfikowaniem czyjejś śmierci. My powinniśmy wyszukiwać z naszej historii te świetliste dane, które po prostu pokazują nam, kim jesteśmy, jak się znajdujemy. Mamy całą masę wspaniałych postaci, które przewinęły się przez naszą historię i opierajmy się na nich. Zwróćmy się bardziej w kierunku pozytywizmu, gdzie pozytywizm uczy nas, jak mamy pracować, jak mamy walczyć, ale nie w sensie walki zbrojnej, tylko walczyć w takim codziennym zmaganiu, w codziennym trudzie z naszymi problemami i z tym, co możemy dać Polsce. Powiem panu, ja jako jeszcze młoda osoba, jeszcze w szkole średniej, dowiedziałam się o takim cytacie, który był wypisany przez jakiegoś więźnia Pawiaka na ścianie celi, który napisał: łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej dla niej żyć, a najtrudniej umrzeć. I mówiąc to, wcale nie namawiam kogokolwiek do umierania za ten kraj. Namawiam po to, żeby żyć dla tej Polski, pracować dla tej Polski, rozwijać ją i być dumnym i protestować przeciwko wszystkim negatywnym rzeczom, które się pojawiają w świecie, mówiące o nas jako narodzie, że jesteśmy nic nie warci i nic nieprawdziwi.
W zapiskach ze Zbuntowanego Miasta znajdziemy komentarz dotyczący szeregu brzemiennych wskutki wydarzeń, pacyfikacji kopalni Wujek, zamachu na Jana Pawła II, zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, ale też koncertu Eltona Johna, czy choćby śmierci Leonida Breżniewa. Bardzo szerokie spektrum.
Po prostu żyłam, obserwowałam. Ja jestem naprawdę bacznym obserwatorem życia. Może nie wyglądam na taką osobę, bo niewiele mówię, ale po prostu ciągle obserwuję.
Wygląda pani, pięknie pani mówi, a ja tylko dodam i chciałbym, żeby tym zakończyć. Niech to będzie taki też komentarz troszeczkę prowokacyjny. Drodzy państwo, nasza autorka tej książki i nasz dzisiejszy gość była wtedy na drugim roku studiów. Mówię o grudniu 1970 roku.
Tak.
Wydarzenia na Wybrzeżu, masakra krwawa robotników. I w trakcie pamiętnych dni stała w tłumie kobiet naprzeciw oddziału wojska. Jeden z żołnierzy przystawił pani Ewie lufę karabinu do klatki piersiowej. Pamięta pani ten moment?
Tak, pamiętam. Pamiętam, że byłam tak sparaliżowana, że nawet nie odczuwałam strachu. I na szczęście wtedy oficer, ja go nazywałam starszy, podał komendę. Ja nie znam się na komendach wojskowych. Szczęknęła broń, poszła komenda na ramię broń i odmaszerować. I odmaszerowali. I tak po prostu jestem, że mogę pisać dalej i mówić.
Jest pani z nami, a to o czymś świadczy. Pani Ewa Gierszewska-Fogels, zapiski ze Zbuntowanego Miasta. To tylko jeden z etapów jej życia bardzo bogatego, bo też dodam, że pani Ewa była dyrektorem Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Tak.
To był też ciekawy, na inną audycję pewnie.
Tak, otwierałam to muzeum. W ogóle byłam bardzo młoda, miałam 28 lat, jak mi zaproponowano to stanowisko i nie miałam żadnych koneksji.
I nie żałuje pani?
Nie,
a pamięta pani wiele, kilka obrazków tylko na koniec jeszcze z tego momentu.
Oj, było na przykład wiele obrazków. Ja po prostu jak rozpoczynałam pracę, zresztą ze mną współpracował pan Romuald Bukowski, był architektem wnętrz, ten sam poseł, który jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny, zaprotestował i nie zgodził się w Sejmie na podpisanie stanu wojennego. Współpracowałam z nimi, patrzyli na mnie jak na bardzo młodą osobę, niedoświadczoną i po latach, po pewnym czasie powiedzieli, wiesz, no myśleliśmy, że ty po prostu sobie nie poradzisz, byłaś taką małą dziewczynką, która stała, słuchała i niewiele mówiła. Po czym zrobiłaś to muzeum, otworzyłaś je, nie bałaś się mówić do 10 tysięcy ludzi, których miałam wtedy w muzeum u siebie w czasie otwarcia. Nie wiem, ile osób było na zewnątrz. Tak to było po prostu.
Takie to były czasy. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo pięknie dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję ślicznie.